Zgodnie z planem Sowietów mieli być wyrzuceni na śmietnik historii. Wspominamy ich jednak do tej pory, zwłaszcza dzisiaj w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Gościem Polskiego Radia Białystok jest dyrektor Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, dr Marek Jedynak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W 1944 roku Armia Czerwona wkracza na polskie tereny. Rosjanie tworzą aparat komunistycznej władzy, przeciwko której właśnie występują żołnierze podziemia niepodległościowego. Czy ich zbrojny opór miał w ogóle jakiekolwiek szanse powodzenia?
Trzeba najpierw zwrócić uwagę, kim byli ci żołnierze podziemia niepodległościowego. To byli żołnierze Armii Krajowej, żołnierze innych organizacji konspiracyjnych, którzy po wkroczeniu Sowietów, po rozwiązaniu struktur Armii Krajowej nie złożyli broni. Dlaczego nie złożyli broni? Byli od początku już poszukiwani przez aparat sowiecki aparat bezpieczeństwa i tak zwaną rodzimą bezpiekę, czyli tych funkcjonariuszy, którzy tworzyli Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Działania komunistów mające na celu zwalczyć podziemie, zwalczyć wszelki opór tak, aby uzyskać pełnię władzy, doprowadziły do działań o charakterze samoobrony. Ludzie podziemia niepodległościowego wrócili do lasów, zaczęli tworzyć z powrotem struktury, które raz, że zapewniały im bezpieczeństwo przed aresztowaniem, przed torturami, przed po prostu fizyczną eksterminacją.
Czyli ocenia pan to jako samoobronę, a nie walkę, która ma szansę na sukces?
To jest jeden z elementów tego działania. W momencie, gdy to się tworzyło, nie myślano o sukcesie, nie myślano też o tym, że to ma być tylko samoobrona. Po prostu potrzeba chwili powodowała, że szybko lasy zapełniły się z powrotem żołnierzami.
Dysproporcja sił między Sowietami a Polakami była ogromna.
A jakie mieli inne wyjście? Musieli wrócić do konspiracji, musieli się zorganizować z powrotem do dalszego działania, bo to, co pokazali Sowieci po wkroczeniu na ziemię polskie, dawało jednoznaczne spojrzenie na to, co będzie dalej. Będą aresztowania, będzie likwidacja fizyczna wszystkich przeciwników nowej komunistycznej władzy. Więc jedyną możliwością, jaka wówczas była dla niezłomnych, dla tych wszystkich, którzy nie złożyli broni, była walka. Ta walka była w dysproporcji, jest to oczywiste, ale jeżeli jest jakakolwiek szansa, by bronić się, by bronić swoje rodziny, no każdy chyba by podejmował taki trud.
Chwycił za broń. A czy polskie społeczeństwo wspierało wtedy żołnierzy niezłomnych?
Polskie społeczeństwo było zmęczone II wojną światową. Wiele osób straciło dach nad głową, straciło cały majątek, ale tak, wspierali, bo wspierali swoich ludzi, swoich braci, ojców, ludzi, którzy bronili wcześniej tych samych terenów przed okupantem niemieckim, później bronili przed okupantem sowieckim, więc generalizując, było to wsparcie w terenie, było oparcie.
Ale Sowieci dążyli do tego, żeby właśnie żołnierze niezłomni pozostali na polu walki osamotnieni.
Nic prostszego dla wroga, jak spacyfikować teren, spacyfikować osoby cywilne, które są bezbronne, które będą zastraszone i będą bały się po prostu pomagać, spodziewając się ewentualnych represji za tę pomoc. Więc to jest niestety, nie powiem, że prawo wojny, ale sowiecki mir takie zasady wprowadzał. I
jakie metody stosował?
Tutaj oprócz pacyfikacji też wsi, to może nie takie pacyfikacje, jak stosowali Niemcy, że przychodzili i zabijali całą miejscowość, ale dopuszczano się wszelkich rabunków, gwałtów. Jeżeli ktoś stawiał fizyczny opór, często był zabijany na miejscu przez zwykłego czerwonoarmistę czy funkcjonariusza NKWD bądź SMERSZ-u, ale też stosowano od razu bardzo silną inwigilację. Wielu działaczy Polskiej Partii Robotniczej, tych komunistów, którzy funkcjonowali już w okresie II wojny światowej, nie dość, że weszli do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego jako funkcjonariusze, do Milicji Obywatelskiej, to też jako zwykli obywatele zostawali informatorami Urzędu Bezpieczeństwa i donosili na swoich sąsiadów, donosili na wszystkich, o których wiedzieli, że są po stronie tej tradycji niepodległościowej, tego prawowitego rządu Rzeczypospolitej.
A Sowieci nazywali żołnierzy podziemia bandytami. Ale właśnie, czy w warunkach tej powojennej zawieruchy, o której teraz rozmawiamy, działalności żołnierzy niezłomnych nie wykorzystywali przestępcy?
O ile przestępcy, to jest rzecz, myślę, że poboczna. Tutaj trzeba powiedzieć, że sam Urząd Bezpieczeństwa często tworzył tak zwane grupy prowokacyjne, podając się za struktury podziemia niepodległościowego. Chyba największą taką mistyfikacją jest tak zwany piąty zarząd Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wielka operacja sił specjalnych komunistycznych, które w skali całego kraju wytworzyły fałszywe struktury, biorąc kilku autentycznych działaczy podziemia niepodległościowego, którzy firmowali ten spisek, ściągali z powrotem w te nowe struktury innych wierzących, że to jest nadal podziemie ludzi. I w ten sposób ta wielka prowokacja doprowadziła do kolejnych aresztowań w skali całego kraju. Więc takie grupy w skali ogólnopolskiej, jak i małe grupy pozoracyjne, kilku funkcjonariuszy MO plus jeden złamany, nakłoniony do współpracy autentyczny działacz konspiracji, chodzili po lasach, znali miejsca, znali hasła, znali ludzi i wchodzili w te struktury. Sposób, w jaki takie grupy działały, był niezwykle brutalny. Często doprowadzano do jakiejś kolacji z dużą ilością alkoholu, a w momencie, gdy upito dowódcę oddziału, czy po prostu zmylono czujność działaczy podziemia, zabijano ich na miejscu. I to często towarzysze broni, właśnie złamani przez Urząd Bezpieczeństwa, sami sięgali po broń. Ja sam w swoich badaniach znalazłem też raporty, że członek podziemia dostał od Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego broń, zastrzelił swojego kolegę, dowódcę, później napisał raport o tym. Więc to nie jest rzecz odosobniona. Oni robili to, oczekując później życia w tak zwanej wolnej Polsce, w Polsce powojennej, oczekując synekur za złamanie się, za pójście na współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa. Więc to nie tylko był aparat bezpieczeństwa, ale często też niestety dramaty tych ludzi, którzy byli w podziemiu i w jakiś sposób zostali przez komunistyczną stronę po prostu
złamani. A czy historia żołnierzy wyklętych nie ma swoich czarnych kart? Pamiętamy, jak w 2021 roku w Zaleszanach prezydent Andrzej Duda oddał hołd ofiarom pacyfikacji wsi dokonanych przez oddział Romualda Rajsa Burego.
Miałem okazję widzieć, jak w małych społecznościach lokalnych podchodzi się do pamięci o niezłomnych, którzy działali na tym terenie. Dla jednych byli to faktycznie niezłomni, wyklęci, ludzie, którzy dalej walczyli o wolną i niepodległą Polskę, a dla mieszkańców danej miejscowości często to byli traktowani przez kolejne pokolenia już jako właśnie bandyci, złodziejaszkowie. Dlaczego?
IPN w swoich badaniach też stwierdził.
Przepraszam, odpowiem dlaczego. Dla tych ludzi, jeżeli przyszedł ktoś z lasu i chciał kurę, być może ostatnią kurę w gospodarstwie, płaszcz, nie chciał oddać, a ten żołnierz z lasu potrzebował ubrać się, bo funkcjonował w irracjonalnej rzeczywistości, w rzeczywistości, której my dzisiaj nie jesteśmy w stanie przełożyć na nasze zachowania, na nasze realia. Dlatego żołnierza ta kura czy taki płaszcz to było być albo nie być. Dlatego gospodarza po wojnie, który już nie miał nic, to był ostatni największy majątek. I tutaj trzeba się postawić z dwóch perspektyw. Nie jest żadna perspektywa dobra. Bo wypadałoby pomóc, wypadałoby też przeżyć. Więc to są takie dylematy nie czarno-białe. Tu nie można zero-jedynkowo mówić, jak w kodzie binarnym, że coś jest dobre albo złe. To trzeba byłoby być w tych sytuacjach i za każdym razem jednostkowo odpowiadać sobie na pytanie, czy to jest dobre, czy nie, czy można byłoby inaczej podjąć. Więc ja tu odżegnuję się od tego, by jednoznacznie powiedzieć, że wszyscy byli dobrzy, wszyscy byli źli, bo każdy miał dobre karty, mówię generalizując o żołnierzach podziemia, mieli bardzo dobre karty, ta działalność zbrojna, działalność propagandowa cały czas podtrzymywała ducha oporu w społeczeństwie, bo trzeba pamiętać o ostatnim rozkazie dowódcy Armii Krajowej. Nakazał swoim żołnierzom, by dalej byli przewodnikami dla narodu polskiego. I to jest clue. I o tym trzeba pamiętać, że ten ich sposób walki, ta działalność w podziemiu niepodległościowym, to była właśnie próba podtrzymania państwowości polskiej w taki sposób, w jaki byli tylko w stanie. Osamotniony coraz bardziej, po 1948 roku coraz mniej tego podziemia. Ostatni konspirator na Podlasiu zginął w marcu 1957 roku. To zamyka się ten epizod podziemia niepodległościowego, ale pozostaje po nich legenda.
A historia nie jest czarno-biała, o czym sam pan wspomniał. I tym słowem dobiegliśmy do końca naszej porannej rozmowy. Gościem Polskiego Radia Białystok był dyrektor białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Marek Jedynak. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.